Doktor Ewa Wojdyło-Siatyńska, psycholożka, terapeutka uzależnień, autorka książek, jest naszym gościem. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Porozmawiamy o współuzależnieniu dzisiaj. Ja nie wiem, czy u wszystkich takie skojarzenie się pojawi. Mam wrażenie, że skojarzenie pierwsze to jest alkohol. Nie wiem, czy dobre.
No tak, bo z tamtego paradygmatu wywodzi się w ogóle to określenie. Myśmy długo wymyślali na początku, kiedy tego słowa jeszcze w Polsce nie było, ponieważ po angielsku mówi się codependency, a cała wiedza, która przyszła w ogóle na temat uzależnień, leczenia, terapii, zwłaszcza alkoholików i alkoholizmu, no właśnie przyszła z Ameryki. I trochę się do tego przyczyniałam, ponieważ tam studia kończyłam i wybrałam sobie tę specjalizację. No i to się zbiegło z akurat pojawieniem się w Polsce też i AA pierwszych paru grup w Poznaniu, potem jedna czy dwie w Warszawie. No i już się znalazł też doktor Woronowicz, który wprowadził ten sposób myślenia taki właśnie rozwojowy, taki niekarzący, niekarny, tylko terapeutyczny. I zaczęła się wtedy ta dziedzina w Polsce rozwijać. I słowo codependency jest dosłownym, jakby skalkowane na język polski, współuzależnienie, kouzależnienie. Przy czym u nas nie bardzo wszyscy wiedzą, o co chodzi.
No tak, ponieważ bo może być skojarzenie, że współuzależnienie to znaczy, że pijemy razem.
No otóż to. No właśnie, więc trochę to psuje to takie skalkowanie. Możliwe, że, ale ja myślę, że to po tylu latach już ludzie lepiej
orientują się,
rozumieją.
O co chodzi. Tak jest. No. To możemy spróbować w takim razie wyjaśnić, czym to współuzależnienie jest, bo nie dotyczy tylko alkoholizmu, choroby alkoholowej, chociaż dotyczy chyba jakichś jednak problemów takich czy innych, bo to może dotyczyć, nie wiem, seksoholików, narkomanów, hazardzistów, osób, które bardzo kochamy i którym chcemy na siłę pomóc, tak?
No tak. Krótko mówiąc, to słowo współuzależnienie sugeruje, że może dotyczyć kogoś, osoby żyjącej w bliskim kontakcie, w bezpośrednim związku z osobą uzależnioną. No i żeby to rozszyfrować, to trzeba powiedzieć, że to jest pojęcie o charakterze psychologicznym. I oznacza nie dokładnie te same zachowania, tylko oznacza reakcję człowieka towarzyszącego z bliska problemowi uzależnienia czyjegoś w taki sposób, że udzielają się pewne prawidłowości, pewne zachowania, które są potem częścią tego całego syndromu. Jest taka ciekawa obserwacja. Mianowicie, że gdyby osoba uzależniona nie miała obok siebie osoby współuzależnionej, to dużo krócej trwałby ten problem i nauk. Czyli już rozumiemy, że osoba współuzależniona, a przetłumaczywszy to na potoczny język, ja bym powiedziała bez wspólnika czy wspólniczki, ten nauk nie mógłby się dalej rozwijać. I to ten dodatek wyjaśniający już bardzo dużo mówi, że współuzależnienie to jest problem jakiejś innej osoby, ale potęgujący nałogowe zachowania czy nałogowe życie osoby uzależnionej.
No wspólnik dlatego, to już brzmi zupełnie tak, inaczej, przyznam, prawda?
No tak, i to słowo współuzależniony czy wspólnik rzutuje, jakby rzuca światło na rozumienie tego pojęcia. Dodajmy jeszcze, że współuzależnienie jest nie tylko dlatego groźne, szkodliwe, czy stanowi problem, że przyczynia się do podtrzymywania czyjegoś nałogu, ale samodzielnie jako problem osoby współuzależnionej, już nie patrząc na to, co się dzieje z uzależnioną osobą, stanowi też ciężki przypadek czy ciężką przypadłość, z którą osobie współuzależnionej bardzo trudno dobrze żyć. Czyli to jest problem, który ma dwa skutki, dwie konsekwencje. Osoba współuzależniona przyczynia się do pogorszenia stanu osoby uzależnionej, a sama dodatkowo również cierpi.
No, musimy to spróbować wyjaśnić w takim razie, bo tak by się mogło zdawać, że jeśli my komuś pomagamy, to jest nam z tym dobrze. Robimy coś dobrego.
No tak, tylko że słowo pomagamy ma znaczenie, czy ma sens bardzo pozytywny i bardzo szlachetny i wywodzi się pewnie też z jakiegoś skojarzenia takiego biblijnego, czy w każdym razie z przekazu, który znamy jako wzór pomagania, czyli dobry Samarytanin, to jest ktoś, kto pochyla się nad osobą cierpiącą i niesie pomoc. Gdy mamy do czynienia z osobą cierpiącą, ale uzależnioną, to pomoc nie może polegać na samarytanizmie. Dlatego, że to prawdopodobnie będzie okazaniem serdeczności, ciepła, być może dostarczenia środków do życia, pieniędzy, być może podaniem ręki, żeby wyprowadzić z trudnego położenia, pokrycie kosztów jakichś, zajęcie się ratowaniem samopoczucia, zdrowia, czyli włożeniem wysiłków w to, żeby tej osobie poprawić stan fizyczny i psychiczny i samopoczucie.
Czyli to tak jest wygląda. Takie wsparcie w nałogu, po prostu, krótko mówiąc. No,
a gdy mamy do czynienia z osobą, która po prostu cierpi, bo upadła i złamała nogę, to pomoc w każdej z tych przed chwilą opisanych możliwych sprawach jest bardzo pożyteczna. Natomiast jeżeli mamy osobę, która niszczy przez ten swój nałóg swoje życie, niszczy zdrowie, zagraża innym, często skutkiem uzależnienia jest na przykład duże zaniedbanie obowiązków czy w pracy, to jest często też, nie wiem, naruszanie miru społecznego, to jest czasami, a wcale nie rzadko, łamanie prawa, stosowanie agresji, bo alkohol wyzwala takie właśnie instynkty. I wtedy ktoś, kto taką osobę podtrzymuje na duchu, pociesza, ratuje, myje, kąpie, karmi, przytula, niestety przyczynia się do tego, że ta osoba dalej będzie w tym nałogowym swoim zachowaniu trwała.
Czyli na przykład nie pozwalamy takiej osobie wziąć odpowiedzialności za własne postępowanie, tak?
No tak, bardzo wiele osób będzie się bronić, mówiąc, że nieprawda, bo ja tłumaczę mojemu synowi, czy mojemu mężowi, czy mojej córce, czy mojej matce, ja tłumaczę, że ja dlatego cię podtrzymuję i oferuję pomoc, żebyś ty teraz przestał pić. No ale ta osoba jest uzależniona i nie może tego zrobić. Na tym polega uzależnienie. Więc jak ma się trochę wiedzy i już się wie, że nie wystarczą apele, hej, przestań pić albo pij mniej, bo istota uzależnienia to jest mniej więcej podobna do tego, jak mamy do czynienia z osobą, która ma astmę uczuleniową. Nie mogę powiedzieć, że ktoś, kto dostaje ataków astmy i zagraża to jego życiu, że przestanie mieć ataki astmy, kiedy ja mu to wyperswaduję. Do tego potrzebne jest leczenie. I ta analogia, ona może jest taka niedokładna bardzo. Może by się jakiś lekarz wtrącił i powiedział, no nie, ale to jednak nie jest to samo. No nie jest to samo, ale również nie wystarczy pogrozić palcem i powiedzieć, hej, przestań mieć ataki na przykład astmy czy puchnięcia. Ktoś lubi jeść orzechy, a jest uczulony na orzechy. I ilekroć zje orzecha, to może na przykład śluzówka w krtani, w jamie ustnej puchnąć. I wtedy bardzo łatwo doprowadzić się do stanu wymagającego już tracheotomii czy czegoś, więc można umrzeć nawet. No i nie wystarczy komuś grozić palcem i powiedzieć, słuchaj, nie, tylko nie jedz orzechów. Dlatego jak ktoś lubi orzechy, to może się nie powstrzymać. I Trochę podobnie. No, taka analogia jest dosyć obrazowa i ona wyjaśnia, o czym mówimy.
Jeśli chodzi o mężczyzn i kobiety, to chyba kobiety częściej są wśród w gronie współuzależnionych,
tak,
prawda?
Znacznie częściej. Nawet taką statystykę ja jeszcze z czasów swoich studiów w Ameryce znam. Tam w ogóle mnóstwo badań się przeprowadza w odróżnieniu od sytuacji naszej. Jakoś my nie ćwiczymy tego. Ale tam zrobiono badania na olbrzymiej próbie kilkudziesięciu tysięcy ludzi leczących się z nałogu kobiet i mężczyzn. I okazało się, że na 10 małżeństw, czy tam par, w których partnerka ma problem z alkoholem i się leczy, to najczęściej w 9 przypadkach jej partner już odszedł. Mąż, narzeczony, chłopak już zostawił ją. Natomiast w przypadku mężczyzn, to na 10 sytuacji, w których mężczyzna jest uzależniony i poszedł się leczyć, to przy nim murem stoi
kobieta.
Na 10 przypadków 9 kobiet. Czyli
proporcja odwrotna
jest
sytuacja.
Bardzo odwrotna, ale bardzo taka drastycznie różna. Mężczyzna, gdy ma do czynienia z kobietą nadużywającą alkoholu, a sam nie nadużywa, to albo nawet jeżeli sam dużo pije, ale no, trzyma się bardziej od niej, to po prostu nie wytrzymuje tego i odchodzi albo ją wyrzuca. I wynika to po prostu z tego, że mężczyźni w naszej kulturze, czy w ogóle w zachodniej kulturze, ale myślę, że to dotyczy też i wschodnich kultur, rzadko kiedy w ogóle posiada taki dar czy instynkt opiekuńczości. A osoba uzależniona wymaga tego, ponieważ bardzo często fizycznie choruje, fizycznie jest w stanie niezdolności takiej zadbania o siebie. Więc nawet niekoniecznie w jakiejś skrajnej fazie, tylko trzeba, nie wiem, taką osobę doholować do domu skądś, albo nie pozwolić jej prowadzić samochodu. Czyli no jednak wymaga nadzoru, kontroli, opiekowania się, a bardzo często przywracania do życia. Nie wiem, posprzątania po takiej osobie, czy zadbania o opinię, żeby nie rujnowała opinii całej rodziny. Więc to są strategie, które wymagają ogromnie dużego zaangażowania takiej osoby, czasami całej rodziny, czasami dzieci.
No właśnie o to chciałam spytać, bo mówimy tutaj kobieta, mężczyzna, ale to często całe rodziny są zaangażowane w ten schemat takiego współuzależnienia, dostosowywania się trochę do słabości osoby uzależnionej, prawda? Wszyscy solidarnie ukrywamy, kłamiemy, sprzątamy, opiekujemy się. Dzieci też biorą na siebie taką odpowiedzialność.
Tak, tak.
Tak zwane alkoholowe, na przykład błędne koło, jeżeli tutaj pozostajemy przy alkoholizmie.
I mówimy dlatego, że alkoholizm, czy w ogóle uzależnienie, to jest choroba całej rodziny. A w tej chwili to już mówimy, uzależnienie to jest choroba całego systemu społecznego. Dlatego, że bardzo często rodzina może być niesłychanie jeszcze nieuświadomiona i taka niezdolna do postawiania granic i no po prostu niezdolna do wzięcia na siebie jakiejś takiej roli trochę nowocześnie rozumianej odpowiedzialności za siebie, a nie za kogoś, to społeczne systemy mogą bardzo w tym pomóc. Na przykład jeżeli jest środowisko towarzyskie, które spędza tam ze sobą sporo czasu, no i jedna z osób zaczyna wyłamywać się z jakiejś kulturalnej, z takiej formuły i na przykład coraz bardziej się upija. No to od razu na przykład znajomi powiedzą, no przepraszamy cię bardzo, ale już ciebie więcej nie zaprosimy. Co innego twoja żona, twój syn, twoja córka, bardzo mile widziani, ale ciebie już nie zapraszamy. No ale u nas to się po prostu nie zdarza. Nawet często rodzina już bardzo ma dosyć i chciałaby wsparcia i sojuszu, to wtedy słyszy, ale co ty, daj spokój, przecież wszyscy pijemy, o co ci chodzi, po co ty robisz aferę. Więc ten system takiego społecznego współuzależnienia, on jest chyba najgroźniejszą postacią tego zjawiska.
Dlatego, czyli społeczne przyzwolenie w ogóle
no
na to.
Tak, no właśnie taka niesamowita jakaś taka, nie wiem jak to nazwać, to prawdopodobnie chodzi o to, że to jest takie zostawianie ofiar bezpośrednio zaangażowanych w te sytuacje, zostawiania samym sobie. I bywa już, że żona ma dosyć i nawet zgłasza się gdzieś, idzie do, nie wiem, są nawet komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, porobiliśmy. No ale to się nagłaśnia. No ale na przykład jej mąż, który jest ordynatorem na przykład oddziału chirurgii w szpitalu i wszyscy wiedzą, że pije ostro i czasami koledzy go tam kryją, żeby nie znalazł się na sali operacyjnej w stanie niezdolności do pracy i jakoś tam tuszują to wszystko. No ale jest to wybitny lekarz. Policja zabiera mu prawo jazdy. No ale jak się zorientują, komu zabrali prawo jazdy, to już komendant na drugi dzień przyjeżdża i oddaje to prawo jazdy. No i wtedy żona, która na przykład boi się o dzieci, bo on powiedzmy, że w przypływie jakiegoś tam wyrzutów sumienia, czy nawet jakiejś takiej rodzinnej miłości, no te dzieci na przykład wozi na jakieś zajęcia dodatkowe i wsiada często po alkoholu. No i żona jest pełna niepokoju i boi się o te dzieci, bo on je wozi gdzieś tam na jakieś zbiórki harcerskie, czy na inne zajęcia, no i apeluje do znajomych, do rodziny dalszej, do jego rodziny, pomóżcie, zróbcie coś, bo przecież ja tam. No to wszyscy na nią wtedy huzia, ja co ona wygaduje. Takich przypadków ja nawet prawdziwych, żywych sytuacji znam naprawdę mnóstwo. Więc my mamy...
No to bardzo trudno taki, jest się wyrwać tak. z takiego błędnego koła w takim razie. Tak. Dlatego może tak często są jakieś zgłoszenia, które potem są odwoływane, prawda?
No tak, dlatego że wtedy człowiek, jeżeli brnie w stronę jakiegoś zmotywowania tej chorej osoby, tego uzależnionego, jeżeli brnie w stronę stanowczości, stanowczego stawiania granic. Nie, w takiej sytuacji nie dopuszczę, nie będę chciała. No to się od niej inni ludzie odwracają. Uważają, że przesadza albo, że jest jakaś zaburzona, że nie rozumie człowieka, no i tak dalej. A zresztą, ponieważ bardzo jest to rozpowszechnione w naszym świecie, że ludzie nadużywają alkoholu, więc są niesłychanie pobłażliwi. No bo musieliby też na siebie spojrzeć, a ponieważ samym im się zdarza, że często przekraczają te granice i nawet zdarza się, przecież co weekend słyszymy, że ktoś po pijanemu jechał samochodem, mimo że to już jest obłożone takimi karami. Jest to już właściwie od, no już w tej chwili to od kilkunastu lat co najmniej, ale właściwie jest to taki motyw niesamowicie bulwersujący. A mimo to są ludzie, którzy nawet w jakimś kompletnym, nie wiem, czy otumanieniu, czy oszołomieniu, czy bezczelności, w ogóle się nie liczą z tymi przepisami, z regułami i powodują wypadki sami, czasami giną, a czasami zabijają kogoś albo ranią. No więc to jest taka właśnie makabryczna trochę sytuacja, że współuzależnienie to jest właśnie podtrzymywanie tego, co jest złe.
Czyli najlepiej byłoby odejść?
No... ja tego nigdy nie doradzam, dlatego że odejdziesz, a potem nie chcesz być sama w życiu, no to szukasz kogoś innego i znowu na kogoś takiego trafisz, bo innych to już prawie nie ma. No i w związku, bo jak ktoś jest inny i się sprawdza, no to go żadna tam żona nie zostawi. Więc to tak już można pół żartem powiedzieć, że nie masz takiego dużego wyboru.
No to dobrze, prostu... no to jak? To jak w takim razie, pani doktor, wyjść z takiego współuzależnienia?
No tak, trzeba się wszystkim uwolnić samej od tego współuzależnienia. Czyli i na to jest, jak i nawet powiedziałabym hasłowo, to ładnie brzmi, tough love, twarda miłość i trzeba zrozumieć, co to znaczy. Ja już w tej chwili rozmawiając tu w naszym programie użyłam określenia stawianie granic. I tough love to jest po prostu konsekwencja w określeniu granic dopuszczalności określonych zachowań. No i jeżeli ja mam męża albo wszystko jedno, ja mam córkę, bo to obojętne, to ma być druga osoba i zobaczę, że zaczyna coraz częściej upijać się, bo to nie chodzi o wypicie lampki wina. Tu chodzi o to, że ten skutek jest widoczny już. Już człowiek podaje, na przykład, jeżeli ktoś wypije lampkę wina, to najczęściej mówi nie, nie jadę, ponieważ przed chwilą piłam alkohol. Natomiast jak wypije, ta sama osoba wypije 4 lampki wina, to powie nie, jadę, dobrze się czuję, nawet lepiej, normalnie to tak zawsze. Czyli alkohol nazywa się substancją zmieniającą świadomość. Dlatego jest groźny. No nie tylko przez swoje działanie na wątrobę, na nerki, na przewód pokarmowy i na wszystkie organy, ale dlatego, że on zmienia nam głowę, sposób myślenia. Zaczynamy myśleć, że nie mam problemu, bo się tak dobrze czuję, bo tak mi się poprawił humor. Jak mi się poprawił humor, to ja teraz mogę wszystko.
A osoba współuzależniona będzie podążała za tym sposobem myślenia.
No i teraz, jeżeli osoba jest współuzależniona, to niestety będzie takie zachowania, taką postawę będzie chronić, ponieważ ma w sobie jedyny, jeżeli kocha, bo to zwykle miłość jest powodem, dla którego się komuś pobłaża. Jak ja bardzo kogoś kocham, a ten ktoś źle się zachowa, to ja mu łatwiej wybaczę, niż gdy to jest osoba, której nie lubię specjalnie.
No oczywiście.
No i tutaj też, ponieważ kocham, no to po pierwsze wytłumaczę coś, bo my jeszcze mamy jakąś bardzo duże upodobanie w pouczaniu. Polacy uwielbiają pouczać. I to na ten temat można książkę napisać. Bardzo lubimy. Nie, na przykład nie lubimy zawiadomić o regułach. Rzadko gdzie wchodzisz i wcale nie jest napisane, co wolno, czego nie wolno, gdzie można rzuć gumę, gdzie nie można rzuć gumy. Natomiast jak wchodzisz i komuś się coś nie podoba, to ci bardzo chętnie, a to strażnik, a to ktoś, a to tam jakiś koordynator, jakiś podejdzie, proszę pani, ale nie wolno tego, nie wolno tamtego. No, więc w tym sensie no, jest to taka jakaś nasza skłonność. Pouczanie. W przypadku, gdy mamy do czynienia z osobą, no właśnie na przykład używającą jakichś substancji narkotycznych czy zmieniających świadomość, jest najmniej skuteczną metodą. Ponieważ pouczać można tylko osobę trzeźwą. Też nikt tego nie lubi i nawet często wywołuje to przekorę. Ktoś mnie poucza, a ja swoje. Ktoś mówi, nie przechodź na czerwonym świetle, ale nic nie jedzie, no to ja przechodzę. Czyli w tym sensie, no to jest to w ogóle pouczanie, czy jakieś takie zwracanie uwagi, to jest trudne. No ale my to lubimy. Natomiast to, co działa, to jest nie słowa. Ja nie muszę nic mówić. Ja mam zrobić coś, żeby się tej osobie nie opłacało tak zachowywać. Na przykład wyprosić z domu. Na przykład samej wyjść. Zależy, w jakich to się dzieje okolicznościach.
Ale no tak, no, ale tutaj nie. Mówimy żona, dzieci i co, ona ma wyjść z domu, bo on wrócił pijany znowu?
No nie, bo to, jeżeli wrócił znowu pijany, jeżeli pierwszy raz wrócił pijany, to amerykańska żona po 3 razach wymienia zamki. A jak on się awanturuje, to przychodzi policja i on wtedy skarży się, że żona nie wpuszcza i wtedy żona mówi i sąsiedzi są świadkami, że ten pan po nocach tłucze się, wrzeszczy, zakłóca porządek, a tam są dzieci i tam jest jeszcze, nie wiem, dziadek, babcia i ktoś. I my musimy, nasz dom musi być spokojny. I wtedy policja tego delikwenta zabiera i mówi, idź do motelu, ponieważ w naszych oczach nie popełniłeś przestępstwa. Ale żeby twoja rodzina ciebie wpuściła, to ty musisz z rodziną dojść do porozumienia. A to już... Jak dzisiaj jesteś po alkoholu, to nawet nie próbuj, bo oczywiście ja bym ciebie też do domu nie wpuścił, mówi policjant. No ale to jest inna policja, innemu celowi służy, nikt się nie wtrąca ideologicznie, czy ten pan jest mężem, czy on jest właścicielem tej kobiety, czy on tutaj płaci pieniądze, czy on jest właścicielem mieszkania, to nie ma znaczenia. Czasami bywa, jest w takim filmie, który zresztą na wszystkich odwykach, on bardzo jest dobrym, doskonałym materiałem do rozmowy o uzależnieniu i współuzależnieniu. To jest film amerykański z Martinem Sheenem, zresztą bardzo dobrym aktorem w roli głównej tego alkoholika. I to jest film, który nazywa się Shattered Spirits. My to przetłumaczyliśmy jako rozdarte dusze. I to jest rodzina alkoholowa, gdzie tatuś, który świetnie pracuje i tam jest trójka dzieci i żona i w ogóle w ładnym domku mieszkają i ten tatuś ciągle przychodzi podpity. No i właśnie co się dzieje i tam jest cała taka historia. I jest sytuacja, kiedy pewnego razu on się właśnie podpity wrócił do domu i zaczął krzyczeć, bo jakiś tam synek coś nie posłuchał go, to on się zaczął drzeć, a nawet popchnął tego chłopczyka. Wtedy żona się rzuciła na niego i powiedziała, nie, nie wolno dziecka bić. I tamten zaczął krzyczeć, no to sąsiad, który usłyszał, wezwał policję. Przychodzi policja, otwierają się drzwi, dzwonek, ona otwiera drzwi. Ten w międzyczasie alkoholik szybko stanął na baczność, spokojniutko poprawił krawat, przygładził włosy i policja weszła, w domu cisza. Jest na dole kobieta i ten mężczyzna. I policja mówi, zawiadomiono nas, że coś się tutaj niedobrego dzieje. Słuchamy, proszę o wyjaśnienia. Żona nic nie mówi, bo jest wystraszona, a ten właśnie delikwent mówi, nie, no panie sierżancie, wszystko w porządku. Nie, no jest spokój. Tak, była taka chwila, bo tutaj mój syn, on mówi, aha, to w domu są dzieci. A gdzie są te dzieci? A dzieci stoją przy balustradce na górnej kondygnacji i na dół patrzą. I on mówi, tu są dzieci? A przed chwilą sąsiedzi powiedzieli, że były krzyki, podniesione, no tak, podniesiony głos, ale już jest wszystko dobrze. Nie, 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 w takich warunkach jest prawie noc, my musimy dzieci zabrać w bezpieczne miejsce. Mama mówi, no to spakujcie się tutaj do tej torby, ty, tu młodszy, starszy, trójka dzieci, pakują się do torby, zabierają dwie zmiany bielizny i jadą z policjantami. Na to ten, on oczywiście protestuje, a na to policjant mówi, hola, stop. My zabieramy dzieci, a jutro pan przyjdzie do sądu, bo to będzie już jutro, i wyjaśni pan sytuację. I państwo razem złożą zeznania, jeżeli potwierdzicie, że wszystko jest w porządku. I jeszcze świadkowie, sąsiedzi, ci, którzy nas wezwali, też zgłoszą się i powiedzą, że to była pomyłka. Wtedy dzieci wrócą do domu. Spokojnie, one jadą do izby dziecka i tam są psychologowie, opiekunki, pielęgniarka. Dzieciom będzie, prześpią spokojnie noc. No i taka sytuacja. No więc to budzi takie poruszenie u nas, że czasami ta dyskusja to w ogóle nie chce się skończyć. No ale tak społeczny taki system, on niebywale ułatwia.
Dlatego no tak, ale pani doktor, pani Ewo, ale u nas to tak nie wygląda przecież. To jest scenariusz amerykański.
No tak, mimo że za wzorem amerykańskim porobiliśmy niebieskie karty, ale policjant chowa niebieską kartę do szuflady i się zapomina. Dlaczego? No i tu oczywiście możemy przejść na zupełnie inną tematykę, ponieważ i nasze, wiele naszych władz i wiele naszych takich moralnych autorytetów powiada co? Rodzina w Polsce jest święta. Nie wolno, nie wolno naruszyć świętej rodziny. Dlatego kobieta, która protestuje przeciwko awanturującemu się mężowi, bywa karcona, bywa uciszana, bywa lekceważona i dlatego jej próby takiego uzyskania jakiegoś wsparcia, pomocy, właściwie są całkowicie bezowocne. Tak to wygląda.
Ale to trzeba by całkowicie zmienić nasze myślenie, w ogóle od podstaw, mam wrażenie, żeby w ogóle można było z tym alkoholowym błędnym kołem walczyć. Znaczy, no bo tutaj stawianie granic...
w ogóle nie trzeba, bo walka to jest bardzo niedobry w ogóle... Walczy to Putin, walczą to Izrael z Palestyną, a walka jest niepotrzebna. W sprawach społecznych trzeba problemy rozwiązywać. Sposób rozwiązywania problemów może być punitywny, czyli karny, a może być terapeutyczny, resocjalizacyjny. I my umiemy leczyć uzależnienia. I my umiemy pomagać rodzinom, które trzeba też troszkę wzmocnić, dodać im wiary w siebie, dać im narzędzia. Co to znaczy stawiać granice? No właśnie, nie gadać, tylko zrobić. Jak ja mówię do, nie wiem, do syna, wracasz po 10:00, jutro musisz być w szkole na 8:00. Jak ty sobie wyobrażasz, że ty, nie wiadomo nawet, czy on koniecznie pije, bo on nie musi nawet pić. Tylko widać, że narusza jakąś granicę, która może prowadzić do czegoś, co pogorszy jakość jego funkcjonowania w szkole, czy jakość jego życia.
Czy naszych wzajemnych relacji również.
No i między innymi, no to wtedy odpowiedzialny rodzic myśli sobie, to ja nie muszę do tego nie dopuścić. I nasz rodzic siada i gada. I to jest bardzo chętnie, rodzic to robi. Po pierwsze, dziecko tego w ogóle nie słucha. Po drugie, nic go to nie kosztuje. No dobra, musi się wygadać. No to stoję i słucham. Albo siadam i słucham. A potem robię swoje. I ona znowu gada. I on znowu robi swoje. Czyli to nie są w ogóle środki, które wychowawczo mają jakikolwiek wpływ. Jedyna rzecz to jest coś zrobić. Ja na przykład pomagam w tym, bo bardzo dużo do mnie się ludzi zwraca w takich sprawach. I na przykład pewien młody student, który świetnie się zapowiadał, pierwszy rok na piątkach, a potem nagle na drugim już przestał pożyczać od ojca samochód, już zaczął piechotą wychodzić. No przynajmniej tyle, że nie wraca pijany samochodem, tylko jakoś się tam dowleczy do domu. No i myśmy psy wyprowadzały z tą mamą jego na tym samym poletku. No i tak się zgadało, ona mówi, ojej, no czy ja mogę panią zapytać o taką sprawę, bo tak się martwimy, bo mamy takiego syna, który... No i ja mówię, wie pani co, no jest trudne, no mieszkają w pięknej willi, tata ma piękny samochód, mama ma drugi piękny samochód, chłopak się dostał na bardzo dobre studia, trudne, gdzieś tam na architekturę, no i wydawałoby się, że to w ogóle no taka śmietanka, no i teraz co tutaj zrobić? A on sobie po prostu zaczął balować i coraz więcej pije i ona już tam zrobiła nalot na jego pokój i znalazła jakieś torebki z marihuaną, więc już przerażona, co to będzie. No i ja mówię, dobrze, no rozmawiała pani z synem, no ile razy i ja, i mąż. No ja mówię, no to już o tyle, o ile to za dużo. Wobec tego nie rozmawiamy. Trzeba go zawiadomić i powiedzieć tak, słuchaj, do niedzieli zastanów się, jak sobie w ogóle wyobrażasz, rozplanuj, zastanów się, przemyśl i wróć do nas, usiądziemy, pogadamy. I jeżeli będziesz w dalszym ciągu miał ochotę na takie nocne życie, to my, jako twoi rodzice, podejmujemy decyzję, która pozwoli na to, żebyśmy my nie przyczyniali się do twojego rozpasania i rezygnacji z dobrych rzeczy. Jesteś zdolny, masz świetny potencjał i go chcesz zmarnować, bo już nie zaliczyłeś sesji, już masz dwa komisyjne egzaminy, więc do czego to chcesz doprowadzić? Wobec tego robimy tak. W sobotę się spotykamy i pogadamy. Ty się dobrze zastanów. No i zależy, co ten chłopak powie. I ten ich chłopak to powiedział, postawił się i powiedział, że ja nic złego nie robię, wszyscy sobie popijamy, każdy już miał jakieś komisy i sobie radzi i w ogóle jak nie chcecie, to nie, to ja nie muszę. Ona mówi, dobrze, tylko my nie chcemy na to patrzeć, wynajmiemy ci pokój na mieście. A u nich sprzątała pani, która gdzieś tam mieszkała i mieli taki jakiś pokoik. I ona mówi, pani Stasiu, czy pani by wzięła naszego syna, żeby mu tam raz wieczorem dać kolację, rano śniadanie. Na obiad to on dostanie od nas już tam jakieś pieniądze, żeby sobie mógł gdzieś po drodze kupić. No ale żeby tak, ale pani wtedy powie, do 10:00 jak cię nie ma, to drzwi są zamknięte i trudno. I nie wejdziesz, to sobie nocuj gdzieś tam, gdzie chcesz. Bo ja mam chore serce, muszę się wysypiać. Mój mąż ma cukrzycę, też musi się wysypiać. Bardzo cię lubimy, będę ci robić twoje ulubione pierożki czy tam racuszki. Ale warunek jest, że będziesz w domu o 10:00. No i ten chłopak pobył tam na tym Natolinie czy gdzieś, bo to w jakiejś dalekiej dzielnicy jeszcze musiał się tłuc po mieście do tej szkoły. Pobył przez tam, nie wiem, przez 2 tygodnie nie odzywał się do rodziców. A potem zadzwonił i mówi, no czy ja bym mógł. A to czekaj, to w niedzielę przyjdź na obiad. No i on przyszedł na ten obiad, no i jak? I on jeszcze był obrażony. No to jeszcze mu dali trochę czasu. Już za następny tydzień powiedział, że on chce przyjść na obiad, ale że on już przyjdzie ze swoimi 2 torbami, bo on chce jednak być w domu. No to proszę bardzo. No więc tylko tak. I to jest właśnie tough love. Dlatego, że cię kochamy, to nie przyłożymy ręki do twojej degradacji. Więc no to z dzieciakiem tak można. Z mężem dużo trudniej. Ale z mężem, no to z kolei dzwonisz do szefa w pracy i mówisz, panie dyrektorze, ja mam problem, bo ten mój mąż, w ogóle już go w domu nie widzę, jest pijany ciągle, nie wiem jak tam w pracy, czy on pije, czy nie, ale jest mi bardzo trudno sobie poradzić i ja mam zamiar go w ogóle z domu wyrzucić, więc nie wiem, niech pan może, pan mi pomoże, bo jego matka cały czas mówi, że to przeze mnie on pije. No to ja tego nie kupuję, to jest oczywiście bzdura. No i szef z pracy woła go i mówi, hej, słuchaj, twoja żona nie może już sobie poradzić i co, pójdziesz na jakieś leczenie, na terapię? Zawiadom mnie, bo jeżeli nie pójdziesz, no to zaczniemy ciebie obserwować, zobaczymy, co można zrobić, a na pewno zaczniemy przekazywać twoją pensję żonie. No i takie sprawy są, no i po prostu ludzie wiedzą, że to jest choroba, nikt się za to nie obraża. Potem jeszcze bukiety kwiatów się wysyła tym swoim sygnalistom i się mówi, no dzięki tobie żyję i dzięki tobie dzieci znowu mają ojca. Więc, no ale to trochę jest dla nas, to jest opowiadanie z baśni Grimma czy z baśni Andersena.
No potrzeba tej twardej miłości, jak pani doktor powiedziała, stawiania granic, nie mówienia, tylko robienia. Tak. No to wielkie wyzwanie, wyzwanie w ogóle społeczne, mam wrażenie, jeszcze nadal w Polsce. Mam nadzieję, że gdzieś tam powolutku będziemy odchodzić
no
od naszej miłości bezgranicznej, iść w kierunku miłości mądrej i dojrzałej.
Tak, ale
i
oby już tak się było. Bardzo sytuacja zmienia. Młode kobiety już nie
są bardziej świadome.
Tak,
tak, tak, to prawda. Natomiast w starszych pokoleniach jeszcze ta miłość bezgraniczna towarzyszy czasem w tłumaczeniu.
Ona jest dosłownie bezgraniczna. Jak to pani mówi, no to aż zabawnie, bo rzeczywiście dlatego, że żadnych granic. Ty możesz robić wszystko, co chcesz, a ja i tak będę ci myła nogi. No przecież to jest straszne.
Do przemyślenia w takim razie. Pani doktor, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, za dzisiejszą rozmowę. Doktor Ewa Wojdyło-Osiateńska, psycholożka, terapeutka uzależnień, autorka książek, była naszym gościem i tłumaczyła, czym jest współuzależnienie. Bardzo dziękuję,
pani
doktor. Wszystkiego
pozdrawiam
dobrego.
Serdecznie.
Dziękuję bardzo.